Przecież tymczasem na telefonie, przy telefonie Radia Wnet Jerzy Karwelis, dziennikarz, publicysta, dyrektor medialny, autor dziennika Zarazy między innymi. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu i chciałem pozdrowić też Krystynę.
Pozdrawiamy i do pozdrowień się dołączamy oczywiście. To zanim skomentujemy, co zrobili, co robią ze swoim kapitałem politycznym pozostali konkurenci, którzy już odpadli w pierwszej turze, ale zebrali pewien kapitał polityczny i pewne poparcie, to zatrzymajmy się na dwóch głównych konkurentach. Czyja kampania panu redaktorowi się bardziej podoba?
Wiem co, no właściwie one są i podobne, i różne. No, mają różne strategie panowie, natomiast one są dosyć nudnawe, bo przewidywalne. No, żeby pokazać, jak to może wyglądać, no, na przykład wczorajsze pół debaty, które się tam odbyły, no w obu wypadkach panowie zachowali się podobnie, chociaż mówi o kompletnie innych rzeczach. No i trochę, że tak powiem, no... Znaczenie debat zostało w tej chwili po polsku od nowa potraktowane i zdekonstruowane.
To jest, ogólnie się dorzucę, do tego pana opisu jeszcze dorzucę jeden sondaż, który jest trochę obok, ale może rozszerzyć naszą dyskusję. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna taki oto sondaż publikuje. Czy bardziej za, czy bardziej przeciw, które z określeń bardziej pasuje do pana, pani wyborów w drugiej turze wyborów prezydenckich w procentach? Jedno zdanie to jest głosuję na mojego idealnego kandydata, drugie przeciwstawne to nie jest mój idealny kandydat, ale głosuję na mniejsze zło i jeszcze odpowiedź trudno powiedzieć i tak na Andrzeja Dudę 69% respondentów mówi, to jest mój idealny kandydat, 25% głosuje na mniejsze zło, 6% respondentów mówi, trudno powiedzieć. Rafała Trzaskowskiego wyborcy następująco odpowiadają, to jest mój idealny kandydat, 26% osób, które zamierzają poprzeć Rafała Trzaskowskiego, uważa, że to jest właśnie ich wymarzony kandydat, 70% respondentów chcących poprzeć wiceszefa Platformy mówi, głosuje na mniejsze zło, 4% odpowiada, trudno powiedzieć. To też jest jakiś element, który pewnie kształtuje te podobne, ale różne kampanie wyborcze obydwu konkurentów.
No to prawda, jednak wynik końcowy będzie zbliżony i do końca będzie nerwowo, powiedziałbym. Ja ostatnio sobie analizowałem też przed zamienieniem pani Nikidawy Błońskiej na pana Trzaskowskiego badania i taki fenomen mi nadszedł do głowy, że właściwie kiedyś normalnie marketerzy wybierali produkt, który jest znany, jeśli chodzi o polityków, który jest rozpoznawalny, a tutaj zagrali troszeczkę inaczej, to jest bardzo ciekawie, bo Trzaskowski nie miał zbyt dużej rozpoznawalności poza Warszawą. Trochę mi tę rozpoznawalność zbudowała paradoksalnie kampania PiS-u w okresie wyborów samorządowych, ale jego brak rozpoznawalności okazał się być zaletą w tej kampanii, dlatego że mimo tego, że teraz się wyciąga, że on mówi coś innego w przeszłości, to jego nierozpoznawalność pozwalała mu włożyć w jego usta kompletnie inne treści, niż on mówił wcześniej.
Ale z drugiej strony prezydent Warszawy, no jeden z istotnych polityków, przez kilka tygodni nie schodził ze wszystkich mediów, bo w kampanii samorządowej to jednak Warszawa ogniskowała uwagę niemalże całej Polski, więc miał jakąś rozpoznawalność, miał jakiś kapitał, wiadomo było, kim jest Rafał Trzaskowski, mniej więcej.
Ale mówię o tym, że nie przypisywano mu szczególnych jakichś poglądów i oświadczeń politycznych. Dopiero teraz PiS musiał to odkręcać cały czas, pokazując, że on mówi coś innego na wiecach, niż mówił rok czy dwa lata wcześniej. I ten przekaz może się nie do końca też przebić do ludzi spoza Warszawy. A po drugie to, co pan wskazał, no dla ludzi w miarę rozsądnych nie jest to wybór merytoryczny, tylko wybór emocjonalny po to, żeby PiS nie wygrał. W związku z tym pan Trzaskowski może mu opowiadać bajki z muchy i paproci i tak na niego się zagłosuje, żeby tutaj Warszawa była po szyję w wodzie, to dopłyniemy kajakami i rzucimy na niego głos.
Ale to jest tak, że kandydat nie ma jakiejś granicy śmieszności, że kiedy jednego dnia Rafał Trzaskowski opowiada o tym, że jest niemalże narodowcem i już tutaj swoje glany pucuje, żeby tylko udać się na Marsz Niepodległości, a następnego dnia mówi, że jak najbardziej Parada Równości, Karta LGBT, ITP, wszystko jest jak najbardziej w jego sercu, to już nie jest granica śmieszności, czy to już
nie, powoli... Nie, wie pan co, bo on ma elektora, który uważa rzeczywistość za sumę praw tymczasowych. W związku z tym mamy tymczasowe prawdy na użytek. I jego elektora doskonale rozumie, że on się w tej chwili musi podlizać trochę Konfederacji, żeby w tych wyborach, które są tak naprawdę poważnymi wyborami pierwszymi w Polsce, których zadecydują przepływy elektoratów innych kandydatów, że on musi tutaj się pokłonić tam diabłu z czapką. Natomiast wiadomo, że jak przecież już uzyska swój cel, to my tam razem dogniemy tych prawaków tam jak trzeba. Więc to akurat w tej nieścisłości to i jego elektoratowi niespecjalnie tutaj robią żadnych tutaj konfliktów poznawczych, nie spodziewam się.
Jest on ale może elektorat Lewicy jednak się skrzywi, bo jest jakaś granica tolerancji, czyli niechęć do PiS-u jest tak duża, że wszelkie niuanse tak. I wszelkie zygzaki kandydata przykrywa.
Oczywiście, że tak. No i będą to uważali za ustępstwo taktyczne, z którego później się bardzo ładnie wykpią. Zresztą tak jak Tusk napisał w swoim tweetie do Konfederacji, musimy z wami wygrać. Znaczy, że możemy wygrać z wami nad PiS-em, ale możemy też nad wami wygrać. No, takie puszczanie oczka na bomociki bardzo się tutaj podoba.
Ale z drugiej strony jest tak, rzeczywiście na prawie każdym swoim wiecu Rafał Trzaskowski odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego, który jest się w tej kampanii bardzo mało, bo w zasadzie w ogóle nie jest obecny poza jednym wystąpieniem w Lublinie razem z Młodzieżówką, no i poza tym momentem, kiedy jeszcze przed tą pierwotną kampanią, gdzie jeszcze kandydatem Platformy była pani Małgorzata Kidawa-Błońska, lider PiS-u prezentował i kandydaturę Andrzeja Dudy i udzielał mu w imię całej partii Prawo i Sprawiedliwość poparcia. Poza tymi dwoma wystąpieniami w zasadzie Jarosława Kaczyńskiego nie ma w tej kampanii, a mimo to pojawia się w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Właśnie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś dobrą taktykę, żeby zdemobilizować ten elektorat, żeby jednak powiedzieć, że głosowanie na Rafała Trzaskowskiego nie jest warte tej emocji antypisowskiej, albo odwrotnie, że ta emocja antypisowska nie jest aż tak potrzebna, żeby wybierać to gorsze zło, czyli Rafała Trzaskowskiego w tym wypadku.
Państwo, no to jest jak gdyby troszkę bardziej złożony problem, który spróbuję tutaj w trzech punktach odpowiedzieć. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński jest dyżurnym czarnym ludem, zawsze go można wyciągnąć z szuflady i tam nim pomachać. On ma bardzo jeśli chodzi o kwestię takiej wiarygodności i zaufania, bardzo rozstrzelone opinie, to znaczy on jest bardzo popierany przez swoich entuzjastów i bardzo nienawidzony przez przeciwników. Więc zawsze go można wyciągnąć, żeby nim pomachać. Po drugie, z Jarosławem Kaczyńskim to jest taka ciekawa historia, że jakby on się zaangażował, to wtedy media by mówiły, że prezes PiS-u się angażuje, tak? A jak się nie zaangażował, to do niego zazwę, że się nie angażuje. Oni na pewno by chcieli, żeby on twarzował w Dudzie, bo by wtedy obniżył jego notowania, więc on się nie daje sprowokować i z tego punktu widzenia taktycznie robi słusznie. Natomiast taktyka PiS-u polega na tym, że oni sobie dobrze przejrzeli kwestie zaufania i wiarygodności. I lecą sobie po tej liście. I głównym takim rozprowadzającym kampanię prezydenta Dudy jest premier Morawiecki, który ma dosyć dobre notowania. W związku z tym on twarzuje, tak? I on raczej bierze na siebie kwestię takiego fajterstwa. Bo on mówi rzeczy atakujące czasami Trzaskowskiego, których pan prezydent Duda nie wypowiada. Ktoś inny ma narrację taką negatywną, bo pan prezydent Duda wybrał wyraźnie taką koncyliacyjną, pokojową narrację. Raczej się nie bije. Pan Trzaskowski ma odwrotnie. Znaczy bije się, natomiast na kończy za każdym razem nawoływaniem do zgody, podczas kiedy tam jego fanatycy rozbijają wiece Dudy i nie biorą jeńców wokalnie i instrumentalnie. Ostatnio to się działo we Wrocławiu, moi znajomi byli, to mówisz, to był po prostu skandal, co tam się działo. To taki jest mniej więcej podział na narrację.
To przejdźmy teraz do tych kandydatów, którzy się nie dostali do drugiej tury, ale zebrali pewien kapitał polityczny, pewne poparcie. Szymon Hołownia większe, ponad 13%, Krzysztof Bosak nieco mniejsze, 7% z haczykiem, ale to są elektoraty, które mogą przesądzić o zwycięstwie jednego albo drugiego kandydata. Dokładnie, jeżeli twardo się zameldują przy Rafale Trzaskowskim, dadzą mu zwycięstwa, jeżeli będą bardziej zniuansowane, czy gdzieś się rozpłyną, część pójdzie, część nie pójdzie, część pójdzie i zagłosuje na Trzaskowskiego, część na Dudę, to wtedy spokojny może być urzędujący prezydent. I tych dwóch kandydatów, wydaje się, wybrało dość różne strategie zarządzania swoim kapitałem. Szymon Hołownia dość szybko, jako ten trzeci w wyścigu, trzecia siła, trochę antysystemowa, dość szybko zapisał się do i dość wyraźnie do obozu Rafała Trzaskowskiego. Czy słusznie, czy po takiej deklaracji jest szansa, że na trwałe urośnie nam w polskiej polityce partia Hołowni?
To może być różnie. W końcu 3,5 roku do wyborów parlamentarnych to się również, że różne rzeczy mogą zdarzyć. Niewiele partii wytrzymało taki duży okres, chyba że pan Hołownia znowu sobie inteligentnie zorganizuje jakiś sposób finansowania, tak jak w tym przypadku tej kampanii. Natomiast myślę, że trochę taka ostentacyjność i szybkość jego deklaracji, widzę w internecie, że trochę nadwyrężyła jego tutaj zasoby i szereg zwolenników, bo jednak było to mocno nachalne i nawet zasługiwało, o czym napisałem w swoim dzienniku zarazy, na miano ruchu jednorazowego użytku. Ja mam taką zresztą teorię, że po prostu to zagospodarowało mój ulubiony trzeci sort, ale ze znakiem odwrotnym, tak jak Kukiz kiedyś, jak powiem, skonsumował to w ten sposób, że zagłosowano bardziej na Dudę, to teraz jest to taki ruch, który ma ten sam elektorat przeprowadzić na stronę kontynuacji tej władzy Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej, więc to tutaj myślę, że takie mogą być rzeczy. Ja mam parę jeszcze takich wariantów, bo trzeba zobaczyć, czy w przypadku zwycięstwa pana Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich ten ruch z ewentualnym Hołownią jako prezydentem Warszawy byłby ciekawy, ale nie chcę podpowiadać tutaj możliwych strategii, jeśli chodzi o to, co się może zdarzyć, bo to są cały czas spekulacje. Natomiast najciekawiej jest z Konfederacją, ponieważ właściwie w tej chwili po deklaracjach Hołowni się popatrzy człowiek na Excela, to reelekcja prezydenta Dudy wisi na Konfederacji. Pan Bosak nie zdeklarował się tak wyraźnie jak pan Hołownia. Natomiast tutaj najciekawsze są obie taktyki pretendentów do ich głosów. Inaczej to przeprowadza Koalicja Obywatelska i sprzyjające im media, inaczej telewizja publiczna. Telewizja publiczna i PiS traktuje Konfederację tak, jak Amerykanie traktują Polaków. To znaczy oni uważają, że są w takiej sytuacji, że i tak muszą być z nami. Tak, no, żaden z nich się nie może prawdopodobnie zgodzić na tęczową prezydenturę pana Trzaskowskiego. W związku z tym nie tak bardzo zabiega o te głosy, myśląc, że każdy z konfederatów podejmie tę trudną decyzję i po raz 57 zaciśnie zęby i zagłosuje za kimś, kogo uważa za udawanego prawicowego polityka. No i niestety widać to też trochę w mediach. PiS się tutaj trochę zakiwał, bo PiS się zawsze bije do krwi, to znaczy nie uwzględnia tego, że potem może dojść do jakichś konsolidacyjnych ruchów i walczy z każdym o wszystko. A potem trzeba usiąść przy stole, to trochę głupio. Jest teraz w tej chwili w takiej sytuacji jest PiS. Natomiast Platforma, to co oglądałem ostatnio w necie w wykonaniu pana Bartosza Węglarczyka, jest jakiś pracowany, bardzo inteligentny człowiek, to jest mistrzostwo świata. Oni rozmawiają z Konfederacją, wywiad z panem Bosakiem dotyczył tylko i wyłącznie pytań związanych z tym, co się panu Bosakowi nie podoba w PiSie. No i za każdym razem, jak ktoś z Konfederacji słuchał tych odpowiedzi, się coraz bardziej utwierdza, że na Dudę nie można zagłosować i w tej stronę, w tę stronę.
Ale to by wskazywało, że wybierając telewizję, się pokazuje i udzielając takich odpowiedzi, Krzysztof Bosak jakby dał pewien sygnał swoim wyborcom, że raczej Rafał Trzaskowski? Że to było świadome?
Wiem, to trochę tak, bo ja widziałem pana Bosaka w wielu fajnych bojach i on dosyć dobry jest sprawnie, ale tutaj ewidentnie dał się wyciągać, tak? Znaczy pytania były całe, że tak powiem, jak w rejsie, pytania były stronnicze i on biedny nie miał już tam pola, to już nie mógł nic innego mówić, bo za każdym razem się go pytał, a PiS tamto, a PiS tamto, a to i tamto. No to on śpiewał tak, jak on mu zagrał, więc to była jego decyzja, żeby tam pójść. Natomiast myślę, że on już powiedział trochę, bo powiedział, że na pewno nie zagłosuje na Trzaskowskiego, a będzie głosował. No i teraz wchodzi tylko taki wariant, że może oddać nieważny głos albo zagłosować.
Ale z drugiej strony jest tak, że to była dawna deklaracja, teraz mamy ileś nowych sygnałów strony Konfederacji, właśnie dość krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie jeszcze dalej idące, czy taki elektorat protestu albo elektorat, który chce wyjść poza spór Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, czy jeżeli się raz zapisze do jakiejś partii, to czy osiągnie swój sukces? Wiemy, że już przez pana wspomniany Paweł Kukiz złożył swoje postulaty wobec prezydentów i też, zdaje się, jutro ma jakiś sygnał dać, czy będzie głosował, czy nie będzie, a jeśli będzie, to jaki to będzie głos, czy ważny, czy nieważny, a może na któregoś z konkurentów.
Ja myślę, że pan Kukiz jest tak słaby, że już nie wiadomo, komu miałby powiedzieć, na kogo przerzuca swój głos. Więc to jest handlowanie implantami i tam podbijanie sobie bębenka, bo on się nagle znalazł w towarzystwie 2,5% Kosiniaka-Kamysza i teraz udaje, że coś można by było więcej i lepiej zrobić, gdyby się tam chciało i mogło. Więc uważam, że akurat jego elektorat, jeżeli w ogóle istnieje, to jest tutaj policzalnie bez znaczenia. W tej chwili to się liczą ruchy nie tyle konfederatów, którzy zagłosują na tego czy tamtego, tylko głównym wybierającym i decydującym będzie ten elektorat, który nie pójdzie w drugiej turze wyborów albo odda głosu nieważnym, bo widzę, że ten ruch tutaj w internecie rośnie jak na drożdżach.
Ale ruch odrzucenia obydwu, że i Andrzej Duda i...
Nie pójścia do wyborów lub dania jeszcze bardziej wymiernego policzalnego głosu protestu, czyli pójście i oddanie wielomilionowej masy głosów nieważnych, co będzie policzalnym aktem niezgody na tą dwójpolówkę, której Polacy w tej chwili decydujący o wyborach mają już powoli dość.
Przy telefonie Jerzy Karwelis, to jeszcze ostatnia kwestia, jeżeli tak będzie, jeżeli pojawi się ta silna emocja w ostatnich godzinach, a takie emocje często decydują o wyniku wyborów, zwłaszcza wyborów prezydenckich, jeżeli tak będzie, to komu ona będzie służyć, ten masowy marsz pójścia do wyborów i oddania głosu nieważnego albo w ogóle absencji przy urnie wyborczej, to jest prezent dla Andrzeja Dudy czy dla Rafała Trzaskowskiego?
No badania, które ja zacytowałem gdzieś 2 tygodnie temu Marcina Paladę, pokazywały, że w dużej mierze kwestia frekwencji ludzi, którzy nie tyle nie pójdą w drugiej turze, ale odwrotnie, nie poszli w pierwszej, a coś ich popchnęło do tego, że jednak pójdą w drugiej, to ten elektorat może przeważyć i on będzie większy, tych, którzy pójdą na drugą turę, nie bywszy na pierwszej, tym większe szanse ma Duda. Tak. Więc to też jest rzecz, którą trzeba policzyć. Być może będzie tak, że w ostatniej chwili będzie coś emocjonalnego wrzuconego, które tych ludzi, którzy nie poszli w pierwszej, jednak popchnie do aktu wyborczego, żeby przed czymś Polskę uchronić i zagłosować na tego kogoś, kto przed tym emocjonalnym zagrożeniem jakoś potrafi Polaków uchronić.
Powiedział Jerzy Karwelis, który sam co zrobi 12 lipca?
Nie wiem. Nie, nigdy jeszcze nie głosowałem na fleku, ale może strzelę sobie setkę i zadecyduję wtedy.
To może o tym porozmawiamy, kiedy indziej. Jest godzina 16:59, panie redaktorze. Jerzy Karwelis był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do usłyszenia.